Wingardium Grubiosa,
czyli grubancypantki o byciu grubym, grubą, bez przepraszania.
To ciało pozytywny podcast, którego brakowało ci w słuchawkach.
Pierwsza polska audycja o grubości i innych wstydach,
dzięki której zobaczysz społeczno-polityczny kontekst życia w grubym ciele w zupełnie nowym świetle.
Rozmawiają Ula,
czyli Galanta Lala,
i Natalia,
czyli Nataszeks. Cześć, witamy Was po przerwie. Tym odcinkiem oficjalnie otwieramy trzeci sezon Wingardium Grubiosa. Bardzo się cieszę, że wracamy. A wracamy, ja przynajmniej wracam w oburzeniu. Natalia, ostatnio triumfy święci serial Wielka Woda. Ja mam dla niego inny tytuł roboczy, ale zanim go powiem, to powiedz, oglądałaś?
Oglądałam i jest to w ogóle bardzo wyjątkowa sytuacja, dlatego że z reguły nie oglądam polskich produkcji i w ogóle nie wiedziałam, że jest tam potencjał do takiego oburzenia, dopóki nie go nie odpaliłam. Chociaż już gdzieś w mediach widziałam właśnie tę postać, czyli postać, którą grała Anna Dymna.
No właśnie, to jest dla mnie bardzo interesujące. Jest to, że akurat może też przez to, czym się zajmuję i to, co mi podpowiada przez to Google, trafiłam w ogóle na informację o tym serialu właśnie od tej strony, że jest tam rola ubrana w fatsuit. Czyli po prostu, mówiąc krótko, osoba przebrana za grubą osobę.
Z przeglądu polskich doniesień na temat fatsuitu zauważyłam, że ten termin w ogóle nie funkcjonuje. Z reguły mówi się o pogrubiającym kostiumie po prostu.
No dla mnie w ogóle kuriozalną sytuacją jest to, w jaki sposób cała ta promocja serialu grzeje ten temat tego, że Anna Dymna została przebrana za grubą osobę, że pojawiają się wokół tego i treści własne robione przez Netflixa i ukazania prasowe, w których ludzie się ekscytują tym, że ekipa kostiumograficzna spędziła miesiąc na szyciu, za przeproszeniem, materaca na Annę Dymną. Bo umówmy się, że ten facjut, znaczy nie wiem jak w tobie, ale we mnie on jakby, w ogóle facjuty nie budzą we mnie pozytywnych uczuć nigdy, ale ten uważam, że naprawdę nie jest udany.
Tak, i pewnie zaraz przejdziemy do omawiania scen, więc uwaga, jeśli nie oglądaliście, nie oglądałyście Wielkiej Wody, no to oglądajcie dalej, tylko jeśli nie boicie się spoilerów. Chciałam właśnie też dołożyć cegiełkę do tego, co ty teraz mówisz, dlatego że mam ogromny dysonans pomiędzy zachwytami i reżysera Jana Cholubka i osób związanych z kinem, a tym, z czym faktycznie spotykają się osoby grube w podobny sposób do tej osoby w filmie, chociaż oczywiście tam ten facjut wygląda dość groteskowo. I jedyne, czym sobie to tłumaczę, tą rozbuchaną promocję, o której mówisz, to jakimś takim podobnym mechanizmem, który ciągnie ludzi do true crime albo do jakichś freak showów, że po prostu ludzie chcą, żeby ich coś szokowało, a że mają taki, a nie inny stosunek do grubości, mogą jej albo nienawidzić, albo egzotyzować po prostu.
No właśnie, wiesz co, ja mam duży problem w ogóle ze zrozumieniem, dlaczego. W sensie, dlaczego w ogóle, czemu to miało służyć? Czemu miało służyć pojawienie się tej postaci? Czemu miało służyć ubranie aktorki w fatsuit? Czemu ten wątek? W sensie jakby, ja w kontekście fabularnym go w ogóle nie rozumiem, bo z równym powodzeniem, a bez dyskryminacji mogła to być historia osoby, która na przykład zapadła na ciężką depresję. I to mogła być historia o tym, nie? Że jakby bez ugroteskawiania czyjegoś ciała można było opowiedzieć historię o samotności, historię o izolacji, historię o rezygnacji i po prostu jakby, znaczy my często mówimy, że chcemy widywać grube postacie, w których ta grubość nie jest motywem fabularnym, ale umówmy się, że to nie o to nam chodzi w ogóle.
Tak, ale wiesz co, powiem ci, że były momenty tej całej fabuły z tą postacią Leny Tremer, które mi się podobały, które były poruszające i to był ten moment, kiedy ona powiedziała szczerze na przykład, dlaczego nie chce opuścić tego mieszkania, tak, że boi się, że się nie zmieści w drzwiach, że ludzie będą o niej mówić. Dlatego, że wyobrażam sobie, no, że to jest takie rozdzierające doświadczenie, może które zdarza się no, nie w wyniku powodzi, ale w wyniku różnych rzeczy, których potrzebujemy zrobić, jeśli jesteśmy grubymi osobami i które wiążą się z jakiegoś rodzaju ekspozycją. Tylko właśnie, czy trzeba było to zrobić tak, że ubieram na plecy materac, który odstaje w jakiś groteskowy sposób, że masz scenę, że po prostu kobieta krzyczy, odgrywa uczucia, a właśnie obok niej po prostu kawałki tego materaca fruwają niemalże.
Pierwsza moja myśl, kiedy zobaczyłam w ogóle tę postać, była taka, kiedy pokażą ją, że je. No i oczywiście nie zawiodłam się, bo scena jedzenia nastąpiła bardzo szybko. I rzeczywiście też miałam podobnie do ciebie, że był taki moment do pewnej chwili, kiedy ja myślałam, że kurczę, może to rzeczywiście właśnie chodziło o to, żeby ludziom pokazać, że to jest wykluczenie, że to jest samotność, że w takiej sytuacji ludzie żyją. I może i naprawdę do pewnej chwili miałam dużo nadziei w sobie, mimo fatsuitu, ale potem jak po prostu jedzenie zaczęło wylatywać z lodówki.
O Boże, ja się śmieję, ale szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłam tą scenę, gdy tam córka tej postaci wyrzuca jej wszystko z lodówki, to ja poczułam uścisk w klatce piersiowej. No po prostu takie też, że mimo, że nie miałam dużych oczekiwań, to i tak byłam rozczarowana.
No po prostu, ale dokładnie, że tak, że w momencie, bo to jest tak naprawdę w takim scenie pełnej właśnie takich poważnych słów. I nagle po prostu kurna wjeżdża ten stereotyp na pełne i to wygarnianie jedzenia z lodówki. I jasne, okej, tak. To znaczy ja rozumiem, że może chodziło o stereotypowe pokazanie tego, jak ludzie reagują na inne grube osoby, że wywalenie jedzenia, choć bardzo przemocowe, bo nazwijmy to po imieniu, jest jedną z pierwszych rzeczy, która myślę, że wielu osobom przychodzi do głowy w momencie, kiedy wchodzą w jakieś interakcje z grubymi osobami. I okej, gdyby to było pokazane w tym kontekście, że jakby ta szczupła córka nie wie, co ma zrobić, nie wie, jak sobie poradzić i po prostu chwyta się tego stereotypu i to w jakiś sposób zostało zaznaczone, że chodzi o stereotyp, to by było okej. Ale niestety to jest ten punkt, z którego ruszamy po prostu w dół, po równi.
No właśnie i tak sobie myślę, że ta scena, jak rozmawiałyśmy jakoś tak niedawno, zaraz po obejrzeniu tego serialu, rozmawiałyśmy właśnie, co nas oburzyło, to ja poczułam, że nawet ta scena z jedzeniem była dla mnie jakoś bardziej oburzająca niż ta scena z dźwigiem. Zastanawiam się, czy to nie jest jakiś mechanizm dysocjacyjny, że ta scena już nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, kiedy wyciąga kilka osób tę kobietę przez okno i tam też lecą jakieś takie epitety, odniesienia do wieloryba i tak dalej.
No dla mnie to była scena po prostu horroru. No to jest totalny freak show i to jest totalnie po prostu rzecz, która odwołuje się do takich najniższych instynktów i tak szczerze mówiąc, ja w ogóle nie rozumiem, po co ta scena się pojawiła. Oprócz tego, że żeby wzbudzić jakieś ożywienie i zainteresowanie widza, no bo zobaczcie, mamy grubość osoby, która po prostu w formie karykaturalnej, no bo jakby jak czytacie doniesienia w prasie na temat grubych osób, to jakie to są doniesienia? To są takie jak na przykład my mieliśmy w Łodzi kilka lat temu, że facet ważył 260 kilo i nie mogło go pogotowie wyciągnąć i musiała go straż pożarna wynieść przez okno. No bo to całe osiedle gawieć stoi się gapi, bo nie dało się grubej osoby inaczej z domu wynieść. I mamy dokładnie tę samą scenę odtworzoną w filmie, już w ogóle abstrahując od tego, że to jest po prostu co gryzie Gilberta Grape'a 30 lat później, czyli po prostu coś, czego naprawdę moglibyśmy sobie oszczędzić i jakby zaakceptować, że ten czas upłynął i może nie warto tych stereotypów odtwarzać. Czyli mamy taką scenę po prostu, ja nawet nie wiem jak to nazwać, bo ja oglądałam to z nieprawdopodobnym jakimś właśnie takim zażenowaniem, strachem, żołądkiem w ogóle zwiniętym w supeł a po wszystkim byłam po prostu na maksa wściekła i po prostu nie, do tej pory nie potrafię odpowiedzieć sobie na pytanie, przepraszam za francuski, po chuj, dlaczego w ogóle ta scena weszła, w sensie ona fabularnie nic nie wnosiła, po co to zoo, po co ten freak show, jakby naprawdę to było niezbędne, żeby ta scena się znalazła w tym serialu, zwłaszcza, że tak naprawdę ten wątek nie ma potem żadnego rozwiązania, no bo co? Bo tam jest potem, że babcia przeżyła, tak? I znaczy babcia poznaje wnuczkę. Heavy spoiler. I tyle. I to właściwie tak naprawdę tego wątku grubości w żaden sposób nie adresuje, nie?
Tak, ale no ja myślę przede wszystkim, że ten wątek był po to, żeby pokazać, jaką bohaterką jest ta nasza główna bohaterka Jaśmina.
Ale czy nie mogłaby tego pokazać bez grubości? W sensie naprawdę?
Oczywiście. Oczywiście, że można by to inaczej. Znaczy myślę, że fajnie by było, gdyby faktycznie była postać gruba. Tylko czemu ona musi być aż tak zależna? Czemu nie można znaleźć innego rozwiązania, żeby jej pomóc, żeby się z nią skomunikować? Czemu musi być wątek jedzenia? No i czemu musi być ten facjut?
No więc o to chodzi właśnie, zwłaszcza w ogóle dla mnie to jakby w ogóle zupełnie kolejną warstwą tego wszystkiego jest to, że przecież Anna Dymna jest grubą osobą. I czy naprawdę trzeba ją było przebierać za jeszcze grubszą? Jakby nie można było... Wiecie, ja mam problem z tym, że to jest tak skarykaturalizowane, w sensie naprawdę spokojnie można to było ograć w inny sposób i to by dla tej fabuły nic nie zmieniło. Gdyby nie było tej całej właśnie egzotyfikacji, nie wiem, czy to jest słowo po polsku, ale załóżmy, że jest, czy gdyby nie było po prostu tego całego, wiecie, freak show i takiego robienia z widza takiego podglądacza w ogóle jakiegoś, nie wiem, safari miejskiego, to naprawdę dałoby się moim zdaniem i ten serial by w ogóle na niczym nie ucierpiał, gdyby Anna Dymna nie była ubrana w materac.
Posłuchajmy, co mówi Anna Dymna na premierze serialu. To jest rola, która dużo mówi o moim zawodzie. O tym, jak się poświęca mojemu zawodowi, jak człowiek robi karierę, co się potem dzieje na starość, jaka przychodzi samotność, jak ważne są uczucia i rodzina. Okej, czyli poświęcenie aktora, aktorki to jest założenie kostiumu pogrubiającego. Czy rozumiem, że to jest jakaś daleko idąca interpretacja, ale trochę można z tego to wyczytać, że to jest rodzaj poświęcenia. Ale faktycznie to jest coś, co zadziałało. Jeszcze wracając do tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, że po prostu te komentarze są takie, że niesamowita aktorka, genialna charakteryzacja, nie poznałam jej, jak to w ogóle się stało. Ale z kolei nagłówki też z tym korespondują, tylko już używają bardziej niewybrednego słownictwa i mówią o monstrualnej konstrukcji. Tak oszpecili Annę Dymną. Anna Dymna przeraża wyglądem, więc tak naprawdę co osoby, które faktycznie tak wyglądają, mają o sobie myśleć, czytając takie nagłówki? Czy te osoby, które piszą te artykuły, zastanowiły się, w jaki sposób mogą wiktymizować te osoby?
Ale tu ja mam wrażenie, że się nikt nie zastanowił. Naprawdę nikt, ja naprawdę z całego serca wierzę w to, że po prostu to było obliczone na po prostu zrobienie z tej grubości egzotycznego freak show. Że ona naprawdę ta grubość tam nie była potrzebna, bo jeżeli cofniemy się do tego cytatu z Dymnej, który przed chwilą powiedziałaś, akurat niekoniecznie mi się to skojarzyło z facjutem w pierwszej części, a bardziej z tym, że jakby to poświęcenie pracy zawodowej sprzyja temu rozpadowi więzi, no bo jakby to był też gdzieś tam temat tej wielkiej wody, nie? Że ten rozpad więzi pomiędzy matką a córką i że to temu sprzyja. I czy naprawdę trzeba było użyć sylwetki kojarzonej z Infinity Fats do tego? W sensie, ludzie robią tragedię, to będzie złośliwe, co powiem, ale ludzie, którzy całe życie byli bardzo szczupli i ich wygląd był ich narzędziem pracy, to dla nich tragedią jest 10 kilo i to nie musi być 50. W sensie, naprawdę ona mogła zagrać tę rolę bez zakładania tego kostiumu. W ogóle to jest też ciekawy wątek, co aktorzy grający w facjutach na ten temat mówią, bo ja nie ukrywam, że jak czytałam artykuły, które pojawiły się w internecie po premierze The Whale, te wypowiedzi Frasera, który ze sceny opowiadał takie pierdolety, że mi się po prostu nóż w kieszeni otwierał. On opowiadał o tym, że on teraz ma ogromny szacunek dla super grubych osób, bo on teraz wie, z jakimi ograniczeniami wiąże się funkcjonowanie w takim ciele. No chuja pan wiesz, za przeproszeniem. No nie wiesz pan, bo po pierwsze facjut nie waży tyle, ile waży ciało człowieka. Po drugie, to jest, aż mi słów brakuje, bo za przeproszeniem, kurwa mać, idziesz na koniec dnia zdjęciowego, zdejmujesz z siebie ten kostium i idziesz na chatę. I po prostu jebie cię to, w jakich warunkach i okolicznościach żyją bardzo grube osoby. Więc to w ogóle nie da się tego doświadczenia w żaden sposób porównać. I to gadanie, że o, teraz rozumiem, że się tak wczułem, że po prostu darujcie nam tego, ludzie. Po prostu załóżmy, że nie wiecie, jak to jest. I okej, okay, no zgodziłeś się pan grać w kostiumie z waty, zagrałeś, to chociaż nie gadaj kocopołów, że wiesz, jak to jest. No to po prostu, nie wiem, no mam takie poczucie, że gdyby, nie wiem, był to film o człowieku, który bardzo ucierpiał w czasie wojny, został, nie wiem, bardzo mocno okaleczony na polu bitwy i taka osoba by potem opowiadała, że ona już wie, jak to jest być weteranem z niepełnosprawnościami, no to jednak ludzie by trochę inaczej zareagowali na to, nie? Że mam takie poczucie, że tak przynajmniej powinno być, że to oburzenie powinno się pojawić, że koleś, po prostu zagrałeś rolę, więc nie gadaj, że wiesz, jak jest żyć z tym konkretnym doświadczeniem. To jest tylko twoja robota, rola, którą zagrałeś, z której wyszedłeś na koniec każdego dnia zdjęciowego, a teraz to już w ogóle jest za tobą, to doświadczenie. I naprawdę, czy jak już aktor decyduje się na granie w facjucie, to czy już po prostu nie mógłby się na ten temat zamknąć? W sensie, jakby nie opowiadać takich farmazonów, że teraz już wie, że on ma tyle szacunku dla grubych osób.
Tak, też widziałam wypowiedź Brendana Frasera, gdzie on właśnie mówił, że no te facjuty to zazwyczaj to są żartobliwe, w sensie, że są źle używane, bo właśnie wyśmiewają osoby grube, ale ten, który on założył, to nie, to jest zupełnie inny case, bo to był film dramatyczny i tak dalej. A jeśli chodzi o inne osoby się czuły nosząc facjuty, jak skoro wywołałaś ten temat, to jeszcze się dorzucę właśnie z kilkoma innymi osobami. Na przykład jest taki film Shallow Hal sprzed 20 lat chyba, gdzie grała Gwyneth Paltrow osobę grubą, którą zdaje się jej, więc oglądałam to bardzo dawno temu, którą jej jakby partner, osoba, z którą ona tam flirtuje, ma romans, widzi też jako szczupłą i tu jest ten żart, że ona tak naprawdę jest gruba. Ona mówiła o swoim doświadczeniu na planie, że to było takie smutne, takie przykre, że nikt nie chciał w ogóle mieć z nią kontaktu wzrokowego, ponieważ była gruba. I jeszcze dodała do tego, że jeszcze te ubrania na dodatek, które się robi dla grubych kobiet, to są okropne. I że czuła się upokorzona. Tylko, że kurczę, jakoś to doświadczenie nie sprawiło, że w jej marce odzieżowej zaczęły być duże rozmiary na przykład. Jeszcze jeden przykład, taki właśnie troszeczkę beztroski, tak bym powiedziała, czyli Courtney Cox, która grała Monikę, tak? Która ona właśnie powiedziała też coś takiego, że ona tylko grając tą, tylko to przesada, że ona grając tą grubą wersję Moniki, czuła się naprawdę wolna, że mogła sobie tam tańczyć i w ogóle czuła się wolna. Jakby super, że upokarzacie nas po to, żeby czuć się wolnymi, kiedy się za nas przebieracie, jakby ekstra. I ostatni przykład, o którym chciałam powiedzieć, będzie bardziej pozytywny. Sarah Paulson, świetna aktorka, która gra między innymi w American Crime Story. Ona do tego serialu właśnie założyła pogrubiający facjut. Mimo, że też przytyła do niego jak ileś tam, ale uznali, że no to za mało, to jeszcze jej dodadzą ten facjut. I została oczywiście, dostała negatywne komentarze, dostała krytykę. I ona na to przeprosiła, że powiedziała, że rozumie, że zrobiła źle, że fatfobia jest prawdziwa, że nie będzie udawała, że jest inaczej i że to jest ważne, że dostała tą krytykę. Więc można i tak, chociaż jakby po fakcie.
Ale o to chodzi właśnie, że jakby też trochę brakuje tego zrozumienia wśród aktorów, nie? Że jakby ludzie biorą rolę. Ja rozumiem na przykład, ja rozumiem, że taki Fraser na przykład, on bardzo dawno niczego nie zagrał, bo Hollywood go wystawiło poza nawias właśnie przez to, że jest gruby.
Bo jest gruby.
Rzeczywiście tak, krążą po prostu w internecie memy zestawiające go z czasów młodości, kiedy go opinia publiczna uznawała za hotówę versus zdjęcie z tego, jak wygląda teraz. Okej, ja to rozumiem, natomiast to, czy w takiej sytuacji jakby tym bardziej nie możemy oczekiwać takiej większej wrażliwości na to, żeby może jednak nie chcieć się przebierać? Bo ja sobie wyobrażam, że jakby są takie role, w których jakby tego aktora w ogóle nie trzeba przebierać. Tak jak z tą Dymną, nie? Że ona jest gruba i ona jest takim przykładem osoby, która w młodości była uważana za po prostu ikonę piękna i w ogóle wcielenie ideału urody. Natomiast teraz oczywiście jest piękną kobietą nadal, natomiast już w tym kanonie i w tych standardach się nie mieści, ale naprawdę jakby ta rola nie ucierpiałaby na tym, że ona nie byłaby przebrana w żaden sposób. Natomiast takie role jak rola właśnie Frasera w The Whale, to jakby ja nie wierzę, żeby się po prostu w całych Stanach nie znalazła żadna super gruba osoba, która byłaby w stanie taką rolę dźwignąć, nie? Którą można by było po prostu do tego zatrudnić, dać pracę grubemu aktorowi, pozwolić komuś po prostu spełnić marzenie o byciu na srebrnym ekranie. Że jakby mam żal po prostu chyba w sobie o to, że tego się nie robi, że nie daje się po prostu tej przestrzeni tym grubym osobom, jako też osoba, która chciała przed jakimś etapie swojego życia być aktorką. Mam chyba takie poczucie właśnie, że kurde, no jakby dajcie szansę też grubym ludziom. Come on, że potrzebujemy tego i jeżeli mówimy o różnorodności i gdzieś ta różnorodność się zaczyna pojawiać, no to po prostu postawmy ten kolejny krok, zatrudniajmy grube osoby do pracy na planie.
No właśnie, ale zanim zaczniemy, jestem taka w końcu władna do zatrudniania osób, no ale dobrze, powiedziałam, mówię tą liczbą mnogą, że zanim zaczniemy zatrudniać osoby, to kurczę, musimy skądś je mieć, ale właśnie jeśli wykluczamy je jako społeczeństwo już na ścieżce edukacji, nie wpuszczamy ich do akademii, nie kształcimy ich, to skąd my mamy te osoby wybierać, tak? To jest problem na każdym szczeblu tej drogi.
No tak, oczywiście, że tak jest i generalnie jako gruba osoba po prostu no, ma trudniej, żeby przejść tę oficjalną ścieżkę kształcenia na aktora, bo faktycznie tego zrozumienia nie ma i to mnie ciągle, znaczy to jest dla mnie z drugiej strony trochę oczywiste, no bo jednak ten polska droga kształcenia aktorów to jest ogromna konserwa i po prostu naprawdę też zresztą wiemy, co się w tych szkołach dzieje po części dzięki takim osobom na przykład jak Anna Paliga, która się odezwała na temat mobbingu, który się w szkołach odbywa, ale to jest w ogóle side note, kompletnie nie na temat. Natomiast wiecie, jeżeli teraz ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić, że grube osoby mogą być aktorami, no to pomyślmy o tym, że kiedyś to było nie do wyobrażenia w ogóle, żeby na scenach grały kobiety. Pierwsze kobiety występujące na scenach teatrów to jest XVII wiek, nie? Pierwsza aktorka, która pojawiła się w ogóle na deskach teatru w Anglii, to jest 1660 rok. Kiedyś sobie w ogóle naprawdę nikt nie wyobrażał, że kobiety mogłyby grać kobiety i mieliśmy kolesi poprzebieranych po prostu za babki, po prostu odtwarzających role kobiece, nie? I to też się nikomu w głowie nie mieściło. Czy potem przez jakiś czas nikomu się w głowie nie mieściło to, że można zatrudniać czarne osoby do grania czarnych ról, tylko na scenę wyskakiwali po prostu biali kolesie z twarzami pomalowanymi na czarno i z tym blackface'em odtwarzali karykaturalne role czarnych osób.
Znaczy, to nie jest przeszłość, to się nadal dzieje.
Tak, to się nadal dzieje w pewnych kwestiach, jak wiemy.
Tak samo jak osoby cis grają nadal osoby trans, niektóre potem przepraszają, ale niektóre nadal to robią.
No właśnie, i to też jest taki kierunek, nie? Że to, że właśnie ta słynna sytuacja, w której Scarlett Johansson zrezygnowała z roli transpłciowej osoby po backlashu internetowym, ale zrezygnowała, w sensie jakby... Myślę, że może to jest jakaś taka pierwsza jaskółka właśnie w kierunku tego, żeby rzeczywiście to spektrum osób zatrudnianych jako aktorzy poszerzyć znacząco. Że jakby trochę, my nie chcemy w kółko oglądać tych samych twarzy i nie chcemy, ja przynajmniej nie chcę oglądać w kółko tych samych ludzi. I dla mnie to jest super interesujące, kiedy się pojawia na przykład jakiś serial, w którym są aktorzy, których nie znam albo których gdzieś tam kojarzę z jakichś małych ról jedynie, nie? Że to jest dla mnie ciekawe, a nie oglądanie w kółko tych samych kasowych hitów z tymi samymi aktorami, którzy wyglądają tak samo, że właściwie, no to też jest w ogóle wątek na osobną rozmowę, że też te modele fizyczne i to, jak w jakiś sposób aktorzy wyglądają, się tak zmieniło, że ta różnorodność jest, mam wrażenie, teraz dużo mniejsza niż była kiedyś, że teraz w ogóle spotkanie w kasowym filmie aktora, który nie wygląda jakby spędzał pół życia na siłowni, tylko po prostu jak zwykły koleś, który wstał od komputera przed chwilą, jest no niełatwą sprawą, nie? Że tego też trochę brakuje.
Tak, no bo właściwie kiedy są używane facjuty? Też można porozmawiać o tym, kiedy zastanawiamy się, no dobra, no ale czemu to jest takie złe, że akurat do tej roli potrzebowaliśmy kogoś grubszego, to czemu to jest takie złe, że to pogrubienie wystąpiło, to jeśli przyjrzymy się faktycznie rolom, w których osoby zakładają swetsuity, to jest to bardzo często komedia. Nie zawsze, tak jak w przypadku Wielkiej Wody, ale jednak mimo wszystko dość często to są kwestie komediowe, gdzie grubość ma być żartem, gdzie ten temat około, nie wiem, odżywiania się i tak dalej ma tutaj rozśmieszyć, gawieć. Jest też taki problem i to jest na przykład w Wielkiej Wodzie, że ten kostium no, nie rusza się po prostu tak jak grube ciało. Grube ciało rusza się no, po prostu tak jak ciało, a facjut jest w pewien sposób sztywny w niektórych miejscach. No, widać, że niesiesz coś ze sobą i to rodzi jakieś takie też nienaturalne poczucie takiej nienaturalności, groteski. Ta osoba mimo dramatu też robi się taka śmieszna i karykaturalna. Co więcej, bardzo często one są jakoś tak standaryzowane, że na przykład jak jest pogrubiona twarz, to że ona jest pogrubiona w jakiś jeden sposób, koniecznie z tym podbródem, bo oczywiście wszystkie grube osoby mają taką samą twarz i grubą w taki sam sposób.
A to akurat wiemy, nie? Że jesteśmy podobne tak. Do każdej grubej osoby na świecie.
Tak. Tak, proszę nam nigdy nie pisać w komentarzy, że wyglądamy jak siostry, bo nie będziemy odpowiadać na te komentarze, a mogą one nawet zniknąć. I jeszcze co jest istotne, jeśli chodzi o fatsuity, to że często jednak ubiera się aktorów i aktorki w takie pogrubienie, żeby wskazać, że są w gorszym momencie życia, jako po prostu synonim.
Tak, to jest zawsze historia przegrywu, nie?
Jako synonim, że albo w przeszłości, albo w teraźniejszości. My wiemy, że tam wchodzi w grę, nie wiem, depresja, utrata pracy, duże właśnie odżywianie się w jakiś konkretny sposób, że to był właśnie, tak jak mówisz, to była po prostu strefa przegrywu w naszym życiu. A jeszcze na ciekawą rzecz zwraca uwagę zwierz popkulturalny, czyli Kasia Czajka-Kominiarczuk. W jednym ze swoich artykułów blogowych, że nawet jeśli osoba, którą oglądamy, czy to na przykład Monika we Friends, czy Schmidt w New Girl, ich przeszłość pokazuje się właśnie nam w facjucie jako taki, jakaś śmieszna i żartobliwa, ale nie widać, żeby w sytuacji aktualnej te osoby w jakikolwiek starały się utrzymać tę wagę, którą mają teraz, co jest w ogóle oczywistą nieprawdą. Jak wiemy z najróżniejszych badań na temat diet, też wskazywanych w tym podcaście, że to jest bardzo mało prawdopodobne i rzadkie, żeby zachować wagę bez w ogóle wysiłku. Że zazwyczaj to jest po prostu już cały wysiłek ogromny, fizyczny, psychiczny przez całe życie.
O ile jesteś w tej grupie tych kilkunastu procent, która
tak.
Jest w stanie tę zredukowaną wagę ciała
dokładnie
utrzymać.
Bardzo mnie zaciekawiło właśnie, jak zaczęłyśmy rozmawiać o Wielkiej Wodzie, czy te facjuty w ogóle się w Polsce pojawiają, dlatego że mam wrażenie, że pojawiają się bardzo rzadko. Ale nie czytałabym tego właśnie jako jakąś taką specjalną świadomość, że my tutaj jesteśmy tacy wrażliwi, ale raczej jako jakieś braki finansowe. Czyli, że no Wielka Woda no to jest serial faktycznie, gdzie scenografia, kostiumy są z rozmachem, więc ewidentnie był tam budżet, więc może budżet i na tę tak zwaną monstrualną konstrukcję, niech to wybrzmi, jak to jest nazywane, był.
No, musiał być, skoro chwalą się tym w mediach, że produkcja tej monstrualnej konstrukcji zajęła miesiąc. Więc wyobrażam sobie, że pochłonęła również wiele środków, które można było przeznaczyć na coś zupełnie innego.
No właśnie, i zapytałam na Instagramie jakiś czas temu, jakie facjuty kojarzycie, osoby obserwujące mnie kojarzą z polskich produkcji i tak naprawdę no, dominowała tam Wielka Woda. Te odpowiedzi to była głównie Wielka Woda, ale pojawiły się jeszcze takie trzy propozycje, a mianowicie Singielka, Brzydula i Twoja twarz brzmi znajomo. Czy ty oglądałaś którąkolwiek z tych trzech produkcji? Ja zaraz też powiem, ale bądź pierwsza.
Ja w ogóle rzadko oglądam polskie produkcje, przyznaję się, natomiast czasami bywając gdzieś u kogoś w gościach, gdzie jest włączony telewizor i to zdarza mi się, że gdzieś tam właśnie leci to Twoja twarz brzmi znajomo, który dla mnie to podejście właśnie do naśladowania jakby osób, postaci, którymi nie jesteśmy, jest totalnie cringe'owe. W sensie jakby sama formuła programu jest okej i rzeczywiście myślę, że uczenie się takiej emisji głosu, która maksymalnie naszą naturalną barwę przybliża do tej imitowanej, jest super ciekawe. Natomiast totalną cringe'ową są dla mnie blackface'y pojawiające się w prawie każdym odcinku, czy właśnie przebieranie osób w facjuty, że to w ogóle jest totalnie niepotrzebne, bo naprawdę nie pomalowanie komuś twarzy na czarno nic nie zmienia, bo pomalowanie białej osoby na ciemny kolor skóry nie sprawia, że jej rysy twarzy stają się bardziej podobne do rysów twarzy osoby, którą odtwarza i jest kompletnie niepotrzebne. Jakby my wiemy, kim jest Prince, kim był Prince i jakby nie potrzebujemy, ja przynajmniej nie potrzebuję tego, żeby ktoś, kto śpiewa, wykonuje jego kawałek, był pomalowany na czarno. Czy nie wiem, to tak samo jak wiemy, kim jest Adele i jak wyglądała kiedyś i też nie potrzebuję, żeby osobę, która wykonuje jej kawałek, przebierać w facjut, bo to w żaden sposób tej osoby nie przybliża do bycia Adele. Po prostu też nie, to kolejny raz zadaję sobie to samo pytanie, dlaczego? Dlaczego ludzie się decydują, dlaczego produkcja tego programu decyduje się na takie chwyty? Po co?
Dla zabawy, bo są wszyscy prawie tam w grupie faworyzowanej, nie rozumieją po prostu kwestii dyskryminacyjnych, no chyba, że są na jakichś protestach antypisowskich, to pewnie wtedy rozumieją, tak pozornie. Przyznam, że Twoja twarz mi znajoma to jest program, który ja oglądałam jakiś czas, dlatego że osoby moje bliskie z rodziny bardzo go lubią. Więc też zdążyłam zobaczyć niejedną edycję. Faktycznie to, co mówisz o wartości tego programu, no na pewno jest ogromna, dlatego że to, jakie warstwy talentu tam ludzie pokazują, są naprawdę duże. Nie widzę takiego talentu w serialach, gdzie ci ludzie grają, którzy pokazują właśnie w tym programie. Naprawdę to jest niesamowite. Ale no właśnie, jest ta warstwa cringe'u, dyskryminacji, braku wrażliwości, są blackface'y i są facjuty. Kolejną produkcją, którą właśnie osoby wymieniały, jest Brzydula. To oczywiście wiemy wszystkie z tych seriali o Brzyduli, że jak się założy aparat na zęby i okulary, to staje się brzydką osobą. Co z tego, że tą rolę gra kanonicznie piękna osoba, ale dostała jeszcze w którejś tam wersji kostium. Była krytykowana z tego powodu, ale niespecjalnie to miało jakiś efekt, bo odpowiedź była też taka... No i co w zasadzie? A czytałam też o tym, że poza tym, że dostała pogrubienie na ciało, to też specjalnie w klinice stomatologicznej zrobili dla niej jakiś taki wypychacz policzków, co jedna z platform internetowych skomentowała, że dostała ona napompowane policzki i dziwną brodę. Ta dziwna broda mnie bardzo rozbawiła jakoś.
To jest w ogóle też niesamowite, jak tak sobie teraz myślę o tym, że to co mówisz, napompowane policzki, dziwna broda, monstrualna konstrukcja, jak w ogóle z jakim totalnym brakiem jakiejś delikatności i taktu ludzie odnoszą się do ciał, które jakby dla niektórych są rzeczywistością i codziennością. Nie, że w ogóle po prostu nazwanie bardzo grubego ciała monstrualną konstrukcją, znaczy tu jakby wiadomo, że jest to odniesienie do facjutu, ale jakby wiecie, by proxy też mówimy o ciałach osób infini fat. Jak po prostu, jak to obnaża kompletny brak empatii w języku, w ogóle totalny brak obciachu w pisaniu o innych ludziach i po prostu jakiś taki elementarny brak manier, takiego poczucia, że warto być miłym, że jakby taktowność jest czymś ważnym, że każdy zasługuje na tą, wiecie, grzeczność taką podstawową. Przeraża mnie to.
No ale też czuję, że to jest też o tym, że po prostu o grubych można.
Tak, no totalnie.
Że o grubym ciele można. No dobra, no bo w razie czego, gdyby ktoś się przyczepił, to tak naprawdę zaraz powiemy o coś o zdrowiu, nie? No ale zdrowie jest ważne, dlatego możemy obrażać grube ciała. Generalnie taki z tego płynie wniosek. A jeszcze z tych produkcji, o których mówiłam, jest wymieniona singielka, gdzie z kolei na pomysł tego facjutu wpadła sama odtwórczyni tej głównej roli, przynajmniej tak o tym mówi, żeby kompleksy tej postaci były wiarygodne. I sama mówi o tym, że jest to zdeformowanie jej figury. No jest to po prostu safari, tak jak mówisz, i freak show.
No i to po prostu jakby dużo mówi o tej osobie. No ale to jak wyjść z tego impasu i co można robić lepiej? Ja z kolei wyrzucając na Instagramie jakąś taką zajawkę mojej opinii na temat wielkiej wody, dostałam dużo komentarzy, dużo fajnych takich od osób, które jakby kumają, że facet nie jest okej i w ogóle myślę, że to jest fantastyczna sprawa i że dało mi to taką myśl, że kurde, rozwijamy się też jako ludzie. Dostałam też trochę takich komentarzy jakby nierozumiejących i od osób mówiących, że przecież, ale dlaczego? Ale też pojawiło się kilka razy pytanie o to, no to co można zrobić w filmie czy serialu, jeżeli chcemy przedstawić transformację aktora, który, że jakby pokazać, że jego postać kiedyś była gruba. No i dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta, bo jak mamy taką sytuację, że dorosła postać ma reminiscencję do wieku dziecięcego, to wtedy zatrudniony jest aktor dziecko, a nie osoba, która ma 50-60 lat, ubrana w pieluchę i wyczesana wloczek na czole. I jakby to wtedy uznajemy za zupełnie oczywiste, natomiast w stronę grubości to się nam w ogóle nie mieści w głowie. Po prostu, no czyli odpowiedź, do której zmierzam właściwie, jest bardzo prosta, zatrudniać grube osoby w takiej sytuacji. Pisać lepsze role, żeby grube osoby chciały je grać, po prostu. I naprawdę da się tak robić. Teraz jestem na etapie odświeżania sobie wszystkich sezonów Grey's Anatomy i tam na przykład rzeczą, z taką sytuacją, na którą zwróciłam uwagę, jest to, że reminiscencję Alice Grey, czyli matki jednej z głównych bohaterek, odtwarza kilka różnych aktorek. I w ogóle to jakby nie odbiera wiarygodności w mojej ocenie, w ogóle to nie odbiera, nie mam takiego poczucia, że o Jezu, dlaczego znowu jest inna aktorka. Jakby linia narracyjna wyjaśnia, ja wiem od razu, że to jest ta osoba, nie ma żadnego problemu z rozpoznaniem jej, czyli da się zatrudniać po prostu innych ludzi, żeby pokazać, jeżeli musimy pokazać to ten inny czas grubości, po prostu zatrudnijmy grubych aktorów, aktorki. Kropka. Jakby bardzo łatwo da się to rozwiązać.
Zgadzam się zupełnie z tym, co mówisz. Zamiast po prostu wystawiać na pomniki aktorów i aktorki, które już są dobrze znane, żeby albo tyły do roli, albo zakładały kostiumy pogrubiające, czyli fastsuity, to przede wszystkim zachęcajmy, kształćmy grube osoby w tym, żeby też mogły się spełniać po prostu w tym zawodzie i zatrudniajmy je potem do produkcji.
No właśnie, bo jakby mamy taki niedobór i takie absurdy. Przygotowując się do tego odcinka, trafiłam na taki artykuł Aubrey Gordon na temat facetów właśnie w kinematografii i to było dla mnie niesamowite, że to jest artykuł z 2019 roku i ona napisała w tym artykule, że w tym roku wyszło 6 filmów, w 2019 wyszło 6 filmów, opartych na faktach o osobach, które były grube. I na 6 tytułów tylko w jednym zagrała gruba osoba. Pozostałe zostały właśnie albo to byli szczupli aktorzy ubrani w facjuty, albo w ogóle po prostu na etapie castingu postać została odchudzona, czyli ktoś, kto w życiu faktycznym był grubą osobą, po prostu został zagrany przez osobę szczupłą. Zaznaczam, że to i tak jest lepsze rozwiązanie niż ubieranie aktora w facjut, ale tą drogą idealną, którą wyobrażam sobie, że powinniśmy podążać, jest zatrudnianie grubych osób. Jeżeli potrzebujemy aktora bardzo grubego, tak jak w sytuacji The Whale, gdzie jakby jest to historia osoby infinifat. Znajdźmy taką osobę, dajmy szansę takiej osobie zagrać, dajmy szansę w ogóle jakby pokazać to prawdziwe doświadczenie też, jakby pomóc. Ja rozumiem, że oczywiście aktor nie musi mieć prawdziwego doświadczenia, grając mordercę nie musi mieć na koncie zabitego człowieka i to jest dla mnie jasne. Natomiast w takiej sytuacji, gdy dotykamy takich delikatnych kwestii właśnie związanych gdzieś z tożsamością, z opresją, czemu się na to zgadzamy? Czemu się zgadzamy na chudych aktorów? Czemu się zgadzamy na chudych aktorów w materacach? To nie ma sensu. To nie jest kino, jakie ja chcę oglądać.
Plus dobrą jeszcze praktyką jest konsultowanie się nawet przy zatrudnianiu osób grubych, konsultowanie się na etapie scenariusza, na etapie jakichś prac przygotowawczych z grubymi osobami, które zajmują się takim poradnictwem, edukacją. Jak może takie doświadczenie wyglądać?
No a trzecim takim krokiem, który ja widzę, jest pisanie lepszych ról dla grubych osób. po prostu przestańmy grubość przedstawiać jako synonim przegrywu życiowego, jako po prostu przedmiot właściwie żartu. Po prostu piszmy lepsze role, takie role, które też grube osoby będą chciały grać bez poczucia zażenowania i obciachu. Wierzę, że się da.
Na pewno się da, jest już coraz więcej takich przykładów i z tą refleksją Was zostawiamy. Dziękujemy, że nas słuchasz.
Jeśli Ci się podobało, już dzisiaj możesz wesprzeć realizację kolejnych odcinków na patronite.pl/Wingardium Grubiosa.
Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych na @wingardium.grubiosa.
It's Grubiosa, not Grubiosa.